tiếng nào về dân chủ, về tự do thông tin và tự do tín ngưỡng.
Chương trình của RFI đến đây chấm dứt. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Phúc và Fabian đảm nhiệm.
Mówi Paryż RFI, 15 dzień sierpnia 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Marek Brzeziński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, Euranetu, polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, notatnik paryski, postscriptum, Eurekę oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio z zagranicy. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Rice w Tbilisi, Merkel w Soczi. Rosja i Stany Zjednoczone nie chcą konfliktów, ale tarcza antyrakietowa mierzy w Rosję, więc Rosja może uderzyć na Polskę. Złoty medal w Pekinie dla Polaka, pchnięcie kulą, wygrał Tomasz Majewski. Polacy zdobyli srebrny medal na olimpiadzie w Pekinie również. Polscy szabliści przegrali w finale z Francuzami. Mówi Paryż RFI. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew wyraził nadzieję, że Tbilisi zaakceptuje sześciopunktowy plan uregulowania konfliktu w Gruzji, który uzgodnił we wtorek w Moskwie z prezydentem Francji Nicolas Sarkozym. Prezydent Gruzji porozumienie podpisał. Miedwiediew powiedział na konferencji prasowej w Soczi o rozmowach z kanclerz Niemiec panią Angelą Merkel, która przybyła do tego miasta. Rosyjski prezydent oświadczył, że gwarantami uregulowania konfliktu mogą być Rosja, OBWE i Rada Europy. Miedwiediew ponownie określił wojnę w Osetii Południowej mianem katastrofy humanitarnej, a odpowiedzialnością za nią w całości obarczył Gruzję. Angela Merkel powiedziała z kolei prezydentowi Rosji, iż mimo wielu ofiar konfliktu reakcja jego kraju była nieproporcjonalna. Niemiecka kanclerz podkreśliła też, że punktem wyjściowym do uregulowania konfliktów musi być integralność terytorialna Gruzji. Angela Merkel podkreśliła z całą stanowczością, że punktem wyjścia rozwiązania konfliktu powinno być uznanie integralności terytorium Gruzji. Podczas wspólnej konferencji prasowej z panią kanclerz Niemiec prezydent Miedwiediew stwierdził, że celem tarczy antyrakietowej, to oczywiście cytat, instalowanej przez Stany Zjednoczone w Polsce jest Federacja Rosyjska. Jednocześnie Miedwiediew oświadczył w Soczi, że Rosja nie chce pogorszenia stosunków z Zachodem w związku z kryzysem gruzińskim. Podobne oświadczenie złożył w Waszyngtonie prezydent Stanów Zjednoczonych w specjalnym przemówieniu poświęconym kryzysowi gruzińskiemu, wygłoszonym na jego rancho w Teksasie. George Bush powiedział, że Amerykanie nie chcą stosunków konfliktowych z Rosją, ale Rosjanie muszą przestrzegać zawartej umowy o zawieszeniu broni i wycofać swe siły interwencyjne z Gruzji, a ponadto Rosja musi przestrzegać niezawisłości i integralności Gruzji. Mamy nadzieję, że przywódcy rosyjscy zrozumieją, że przyszłość naszej współpracy oraz pokój jest korzystny dla wszystkich stron. Czasy państw satelickich i stref wpływów należy bezpowrotnie zaliczyć do przeszłości. Brutalność i metoda zastraszania nie może stanowić środków uprawiania polityki w XXI wieku. Rosja musi sama zdecydować, czy chce znaleźć się pośród narodów odpowiedzialnych i szanowanych, czy też prowadzić nadal politykę, która naraża ją na konfrontację i izolację, powiedział George Bush. W zakończeniu swego przemówienia prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy popierają naród gruziński i gruziński rząd wybrany demokratycznie. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przyleciała do Gruzji z sześciopunktowym planem pokojowym, który wcześniej został wynegocjowany w Moskwie przez francuskiego prezydenta Sarkozy'ego. Zdaniem Condoleezzy Rice porozumienie chroni interesy Gruzji pomimo ustępstw wobec Rosji. Podczas podróży do gruzińskiej stolicy Condoleezza Rice powiedziała dziennikarzom, że warunkiem koniecznym postępu w rozwiązaniu konfliktu jest wycofanie rosyjskich wojsk z Gruzji. Dopiero potem nadejdzie czas rozwiązywania poszczególnych problemów. Rice podkreśliła, że Stany Zjednoczone nigdy nie zażądałyby od Gruzji, żeby zgodziła się na coś, co nie leży w jej najlepszym interesie. Plan pokojowy, przypomnijmy, przewiduje natychmiastowe zawieszenie ognia i wstrzymanie wszelkich działań wojennych. Nie wspomina jednak o integralności terytorialnej Gruzji, co może dać pretekst Abchazji i Osetii Południowej do oderwania się od Gruzji i przyłączenia do Rosji. Gruziński przywódca Michail Saakaszwili i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zgodzili się na sześciopunktowy plan zaproponowany przez Sarkozy'ego. Michail Saakaszwili, jak przed chwilą wspomnieliśmy, porozumienie już podpisał. Mówi Paryż RFI, około 130 rosyjskich samochodów pancernych opuściło miasto Zugdidi na zachodzie Gruzji i wjechało głębiej w terytorium gruzińskie. Rosjanie dotarli do gruzińskiej bazy wojskowej w Senaki, w której zabrali gruzińską broń, o czym poinformował zastępca szefa rosyjskiego sztabu generalnego, generał Anatolij Nogowicin. Rosyjski generał poddał wątpliwość amerykańskie dostawy z pomocą humanitarną dla Gruzji, insynuując, że Amerykanie potajemnie zbroją Gruzinów. Ambasador Francji w Tbilisi, Eric Fournier, powiedział natomiast, że Rosja zobowiązała się najpóźniej w piątek wycofać swoje siły z Gori. Rosjanie nadal jednak pozostają w rodzinnym mieście Stalina. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji, Aleksander Łomaja, porozumiał się z rosyjskim generałem dowodzącym wojskami w Gori w sprawie pomocy humanitarnej dla miasta i udał się tam osobiście, by nadzorować jej rozdział. Porozumienie tego rodzaju osiągnięte zostało na pół godziny przed przylotem do Tbilisi amerykańskiej sekretarz stanu Condoleezzy Rice. Przed południem dotarły do Gori trzy pierwsze samochody ciężarowe z żywnością, lekami i odzieżą dla mieszkańców. Leków i opatrunków szczególnie potrzebuje ludność okolicznych wsi, którą dziesiątkowali w ostatnich dniach osetyjscy separatyści. Łomaja po raz pierwszy był w Gori w czwartek po południu. Poruszał się po mieście z ochroną złożoną z rosyjskich żołnierzy. Według gruzińskiego radia publicznego w wyniku rozmów z Rosjanami do Gori być może jeszcze w piątek powróci policja gruzińska. W związku z zagrożeniem integralności terytorialnej Gruzji opozycja popiera rząd prezydenta Michaela Saakaszwilego, powiedział członek ścisłego kierownictwa opozycyjnej republikańskiej partii Gruzji Dawid Bardzemaszwili. W chwili, to cytat, gdy rosyjskie wojska okupują nasze miasta na wschodzie i zachodzie Gruzji, gdy niszczą nasz potencjał obronny i urządzenia portowe o najżywotniejszym znaczeniu dla gospodarki kraju, odkładamy nasze rozbieżności i konflikty wewnętrzne. Rosyjska arogancja wobec Gruzji to wznowienie mocarstwowych ambicji Związku Sowieckiego, oświadczył Bardzemaszwili, który jako dysydent był więźniem sowieckich łagrów. Mówi Paryż RFI.
Kościół katolicki we Francji obchodzi 150-lecie objawień Najświętszej Marii Panny w Lourdes. W Paryżu 14 sierpnia wieczorem odbyła się piąta już procesja na sekwanie wokół wysp Świętego Ludwika i Cité. 15 sierpnia procesję w katedrze Notre-Dame poprowadził kardynał Bocardo z Watykanu. Z okazji święta wniebowzięcia 50 tysięcy pielgrzymów przybyło do słynnego sanktuarium na południu Francji, gdzie centralne uroczystości rocznicowe przeniesiono na wrzesień z okazji wizyty ojca świętego Benedykta XVI. Kardynał André XXIII, arcybiskup Paryża i przewodniczący konferencji biskupów Francji wraz z biskupem Jacques Perrier dali dziś w Lourdes konferencję prasową omawiającą program wizyty papieża, który w dniach 12 do 15 września odwiedzi Paryż i Lourdes. W roku 1858 przy jaskini Massabielle objawiła się 14-letniej Bernadette Soubirous, Matka Boża. W sumie jawień było 18. Od tego czasu sanktuarium w Lourdes jest słynnym ośrodkiem kultu maryjnego, do którego ciągną chorzy i cierpiący z całego świata.
Mówi Paryż RFI. Tomasz Majewski, mistrzem olimpijskim. Polak pchnął kulę na odległość 21 metrów i 51 centymetrów i nie dał żadnych szans swoim konkurentom. Drugie miejsce zdobył Amerykanin Christian Cantwell, który uzyskał odległość 21 metrów i 4 centymetrów. Podczas zawodów Polak dwukrotnie poprawiał swój rekord życiowy, który jeszcze rano wynosił tylko 21 metrów i 4 centymetry. W kwalifikacjach do ścisłego finału Majewski rzucił ponad 21 metrów i 21 centymetrów finałowej serii rewelacyjnie, bo aż o 30 centymetrów dalej. W finałowej ósemce zabrakło dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego Amerykanina Adama Nelsona, który spalił 3 próby. Pchnięcie kulą było pierwszą konkurencją lekkoatletyczną pekińskich igrzysk, a właściwie finałem pekińskich igrzysk na stadionie olimpijskim zasiadło ponad 91 tysięcy widzów. To drugi w historii igrzysk olimpijskich złoty medal dla Polski w pchnięciu kulą. W 72 roku w Monachium pierwsze miejsce na olimpiadzie zdobył Władysław Komar. Polscy szpadziści przegrali w finale turnieju olimpijskiego z Francją 45-29. Po dramatycznym półfinale z Chinami Polacy nie mieli już siły nawiązać wyrównanej walki z rywalami i tym samym musieli zadowolić się srebrem. Biało-czerwoni finał z Francją przegrali wyraźnie. Żaden z naszych szpadzistów nie był w stanie nawiązać walki z lepszymi rywalami, którzy dominowali niemal w każdej walce od początku do końca. Polacy byli od Francuzów gorsi, ale polska reprezentacja wreszcie jakiś medal zdobyła. Oczywiście poza złotym medalem, przede wszystkim poza złotym medalem Majewskiego. Ponadto Polacy zachowali się bardzo rycersko. W przedostatnim starciu kontuzji dłoni dostał przeciwnik Radosława Zawrotniaka. Polak zobaczył, że Francuz poważnie cierpi i przez ostatnią minutę walki już nie atakował. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy Stefan Rieger i Anna Bernhardt.
Przegląd prasy francuskiej.
15 sierpnia to zazwyczaj we Francji szczyt sezonu ogórkowego. Wszyscy politycy na wakacjach, Paryż wyludniony, cisza morska. Ale wychudzone świąteczne gazety nie mogą dziś narzekać na brak krwistych tematów. Pierwszy jest dla Francuzów radosny. Triumf Alena Bernarda w pływackim sprincie na 100 metrów. Sportowy dziennik L'Équipe umieszcza go wręcz na wyrost w Panteonie. Drugi jest mniej wesoły. Francji grozi recesja. PNB spadł w ostatnim kwartale o 0,3% i premier Fillon zwołuje na poniedziałek, donosi Le Figaro, nadzwyczajne posiedzenie ministrów. Poza tym niezmiennie Gruzja i zaostrzenie tonu w Waszyngtonie oraz zapewne nie bez związku zawarcie z Polską umowy o tarczy antyrakietowej. Tę ostatnią sprawę komentują dwa dzienniki. W lewicowej Libération ton jest raczej neutralny. Maja Złotowska zauważa jedynie, że choć projekt zainstalowania w Polsce tarczy antyrakietowej wywołał tu i tam zgrzytanie zębami, nie powstał żaden masowy ruch protestu jak w Czechosłowacji, gdzie powstać ma związana z projektem stacja radarowa. Podczas negocjacji zamanifestowała się tylko garstka pacyfistów, zaś lider SLD Wojciech Olejniczak wyraził opinię, że zainstalowanie tarczy pogorszy jedynie i tak już złe stosunki z Rosją. W prawicowym Le Figaro ton jest bardziej krytyczno-wnikliwy. Już w tytule artykułu Ardiel Tedrel stwierdza niedwuznacznie, że kryzys gruziński przyspieszył zawarcie umowy, która jest tym samym, jak czytamy niżej, pierwszym ubocznym skutkiem tego konfliktu, zaświadczając o nowym kryzysie zaufania między starą i nową Europą. Nie zdoławszy przekonać Unii Europejskiej do przyjęcia twardej linii wobec Rosji, Warszawa, która sprawiała ostatnio wrażenie, iż dystansuje się nieco od administracji Busha, bardziej niż kiedykolwiek stawia dziś na Amerykę jako gwaranta swego bezpieczeństwa. Prowadzone od 15 miesięcy negocjacje, ciągnie dziennikarka Le Figaro, rozbijały się o żądanie Polski, aby Amerykanie wyposażyli ją w zamian w system obrony przeciwlotniczej najnowszej generacji. Otóż w tej chwili, jak przyznał Radosław Sikorski, powstała nowa sytuacja międzynarodowa. Szef resortu obrony Bogdan Klich ujawnił ponadto, iż w ostatnich dniach Amerykanie wyraźnie uelastycznili stanowisko w rokowaniach. Polacy z pewnością także, dodaje Ariel Tedrel. Wedle polskiej prasy Waszyngton zgodzić się miał w końcu na dostarczenie Polsce baterii rakiet Patriot, a także na sprzedanie jej dalszych 5 baterii po zniżonej cenie. Strona polska na razie formalnie nie potwierdziła, ale Tusk i Kaczyński dali wyraz swemu optymizmowi. Wszystko to działa jak balsam na Warszawę, gdzie rosyjska interwencja w Gruzji obudziła stare demony. Le Figaro cytuje posła Jacka Sariusza Wolskiego, który powiedział, że jeśli Rosja pozwala sobie na takie rzeczy w Gruzji, to czemu nie miałaby sobie pozwolić gdzie indziej? Przemawiając we wtorek w Tbilisi, Lech Kaczyński uderzył w jeszcze bardziej alarmistyczny ton. Dzisiaj Gruzja, jutro przyjdzie kolej na Ukrainę, a później być może na Polskę. Polski dyplomata niuansował na stronie, że oczywiście Rosja nie zajmie południowego Kaukazu, ale jeśli Zachód nie zareaguje stanowczo, zadba o roztoczenie nad nim swego wyłącznego politycznego wpływu. w ślad za prezydentami Polski i Litwy, którzy nie zawahali się porównać francuskiej mediacji do nowego Monachium, polska prasa wali jak bęben w Nicolasa Sarkoziego, uznając jego postawę za zbyt miękką. Gazeta Wyborcza stanęła wręcz dęba, usłyszawszy z ust francuskiego prezydenta zdanie o konieczności zabezpieczenia interesów ludności rosyjskojęzycznej na Kaukazie. Te źle się kojarzące wedle dziennika słowa rozbudziły stare urazy. Przypomniano sobie w szczególności o głośnym wystąpieniu Jacques'a Chiraca, który w 2003 roku zasugerował wschodnim Europejczykom, że lepiej by zrobili, gdyby się zamknęli. Stara Europa nie słucha Polski, ubolewa gazeta cytowana przez Le Figaro, które dodaje, iż umowa o tarczy antyrakietowej bez wątpienia doleje oliwy do ognia w stosunkach z Rosją, która, jeśli wierzyć ministrowi Sikorskiemu, anulowała już w odwecie wizytę, jaką we wrześniu złożyć miał w Warszawie szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow. Na sąsiedniej stronie wysłannik Le Figaro donosi z Gori, że pod osłoną rosyjskiej armii ostyńskie oddziały paramilitarne terroryzują Gruzinów, dobierając się do ludności cywilnej i grabiąc co się da. Ale dziennikarz dodaje także, iż rosyjska okupacja Gori kompromituje władze z Tbilisi i trwale dyskredytuje nową armię gruzińską, wyekwipowaną i wyszkoloną przez Amerykanów, której nowe bazy w Gori zostały całkowicie przez Rosjan zniszczone. Ci ostatni, nie dopuszczając do powrotu na miejsce gruzińskiej administracji, stwarzają zaś w terenie warunki całkowitej niepodległości Osetii Południowej, czemu udzielił z góry namaszczenia, czytamy poniżej Le Figaro, prezydent Rosji Miedwiediew, przyjmując na Kremlu przywódców Osetii i Abchazji.
Kryzys gruzińsko-rosyjski przeradza się teraz w poważny konflikt dyplomatyczny rosyjsko-amerykański, czytamy w artykule wstępnym w dzienniku Le Monde. Podczas gdy Rosja, wbrew przyjętym zobowiązaniom, posuwa się coraz bardziej w głąb Gruzji, Waszyngton coraz bardziej podnosi głos. Atakując jako pierwszy i z zaskoczenia prezydent Saakaszwili wpadł w pułapkę. Dał Rosjanom, czekającym tylko na jego błąd, wprowadzić w życie to, co należy nazwać ideami imperialistycznymi. Oficjalnie Rosjanie mówią o obronie własnych obywateli. Część więc Europejczyków, zwłaszcza z dawnych republik sowieckich, zadaje sobie pytanie, czy argument ten nie będzie kiedyś użyty na Krymie na przykład lub w państwach bałtyckich. Ze swej strony z kolei Saakaszwili po sprowokowaniu sytuacji, nad którą teraz nie panuje, mnoży deklaracje pogłębiające jeszcze bardziej kryzys i zmusza sojuszników amerykańskich do zajęcia zdecydowanego stanowiska. To z kolei powoduje napięcia na linii USA, Unia Europejska, a Rosja zaciera tylko ręce. Chciałoby się dorzucić do komentarza w Le Monde, który dalej analizuje pozytywną, lecz ryzykowną postawę Europejczyków. Unia Europejska po raz pierwszy wobec tak wielkiego międzynarodowego kryzysu zajęła wspólne stanowisko. Nawet jeżeli różnice są głębokie między nowymi i starymi członkami Unii, to brutalność Kremla jest zdecydowanie potępiana przez społeczność międzynarodową. Najgorzej, co może się stać, to wyjście Moskwy z tego kryzysu z poczuciem całkowitej bezkarności. I to jest prawdziwe wyzwanie dla dyplomacji zarówno amerykańskiej, jak i europejskiej, podkreśla artykuł wstępny w Le Monde. Obok w dzienniku zamieszczono sporo artykułów omawiających sytuację, a Sophie Schihab zastanawia się nad przyczynami tego kryzysu, kto go sprowokował i czy kiedyś poznamy prawdę. Prezydent Gruzji powiedział w wywiadzie dla BBC, że dał rozkaz do ataku 10 minut po tym, jak 150 czołgów rosyjskich przeszło przez tunel łączący Osetię Południową z Północną. Ekspert z Kremla stanowczo zaprzecza tej wersji, utrzymując, że wojska ruszyły dopiero nazajutrz. Natomiast zachodni ekspert, wypowiadający się anonimowo, twierdzi, że Gruzja mogła zostać zmylona celowo, gdyż natychmiastowa, precyzyjna i zgrana riposta piechoty, lotnictwa i marynarki wojennej świadczą o wcześniejszym postawieniu rosyjskiej armii w stan gotowości. Jednak Kreml nie spodziewał się takiej akcji gruzińskiej, utrzymuje cytowany przez Le Monde rosyjski ekspert.
Putin nie pojechałby do Pekinu, a Miedwiediew na wakacje. W każdym razie, dodaje Messie Golds, dowództwo rosyjskie, otrzymawszy rozkaz, by odpowiedzieć wojną na wojnę, zareagowało jak Amerykanie w Jugosławii. Postanowiono na długo unieszkodliwić siły gruzińskie, by nie mogły już sprawiać kłopotów na Kaukazie, podkreśla moskiewski ekspert na łamach Le Monde. Dodajmy tylko, że w artykule na temat podpisanego przez Polskę i USA porozumienia o tarczy antyrakietowej Le Monde cytuje wypowiedź polskiego ministra obrony, który uważa, że wobec gwałtownie i niespodziewanie wzrastającego napięcia na arenie międzynarodowej gwarancje bezpieczeństwa są jeszcze bardziej istotne.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Młodzi Europejczycy szukający szybkiego zarobku polecają sobie ostatnio pomysł nie do zbicia. Oddają się do dyspozycji laboratoriom i firmom farmaceutycznym do testowania nowych produktów przed zatwierdzeniem licencji i wypuszczeniem ich na rynek. Choć plan to niepozbawiony ryzyka, chętnych jest wielu. Jedna z belgijskich witryn internetowych ułatwiających spotkania między wolontariuszami a producentami lekarstw odniosła w tej mierze prawdziwy sukces. Posiada już 22 tysiące członków, głównie we Francji i w Belgii. Nie trudno ten sukces wytłumaczyć. Z jednej strony laboratoria mają trudności ze znalezieniem osób chętnych, by dobrowolnie poddać się testom nowych lekarstw, głównie ze względu na kilka ostatnich wypadków nagłośnionych w mediach. W styczniu 20-letniemu Brytyjczykowi amputowano palce u rąk i nóg po poddaniu się dobrowolnym testom na antyciała. Z drugiej strony klasyczne metody rekrutacji, ogłoszenia w prasie, afisze rozlepiane na ulicach i w środkach komunikacji miejskiej są czasochłonne i drogo kosztują. Znacznie szybsze i dużo tańsze, wystarczy abonament, jest nawiązanie kontaktu z wolontariuszem drogą internetową. Naukowcy wolą też tę metodę rekrutacji ze względu na to, że poszerza ona spektrum populacji poddanej testom. Wśród osób, które zapisały się do bazy danych belgijskiej witryny, są głównie młodzi ludzie między 20 a 30 rokiem życia, cieszący się dobrym zdrowiem. 60% to kobiety. Za testy otrzymuje się zapłatę. Badanie EEG, elektroencefalografia mózgu 25 euro, trening fizyczny 12, 15 euro za przetestowanie protezy. Testów naukowych jest zresztą wiele, od badań psychologicznych na temat fizjologii ciała jak sen, po testy dermatologiczne nowych kosmetyków. Dlaczego młody człowiek, zdrowy na ciele i umyśle, dobrowolnie poddaje się testom medycznym lub naukowym? Motywów jest wiele. Zdaniem właścicieli belgijskiej witryny internetowej najczęściej wymieniane są chęć zarobku, dostęp do nowości lekarskich oraz satysfakcja z dołożenia osobistej cegiełki do postępu naukowego. Widok studenckiego konta, które wyszło z krytycznie niskiego poziomu, skusiło niejednego wolontariusza. Nasi francuscy koledzy z magazynu Axon d'Europe spotkali młodego Niemca Simona, który przez 10 miesięcy testował szczepionkę przeciwko bakterii powodującej wrzody żołądka, Helicobacter pylori. Bakterię wykryli i udowodnili tezę powodowania przez nią choroby naukowcy australijscy przed 20 laty. Odkąd odkryto prawdziwy powód choroby wrzodowej, leczenie tego schorzenia stało się o wiele łatwiejsze. Naukowcy wynaleźli też szczepionkę i właśnie nią testował nasz młody wolontariusz. Na koniec otrzymywał przez 2 tygodnie antybiotyki, które wyleczyły go z zarażenia. 2000 euro zarobionych podczas testów pozwoliły Simonowi wydobyć się z kłopotów finansowych. Biegunka, nudności i obowiązek stawiania się na wizyty okazały się w sumie małą ceną wobec uzyskanych profitów.
Trudno powiedzieć, ilu młodych ludzi w Niemczech poddaje się rocznie testom medycznym. Instytuty naukowe liczą na dobrowolnych pacjentów, których przyciąga łatwy i szybki zarobek, jeśli pominąć ryzyko dla zdrowia. Prawo w Niemczech jest w tej mierze niezwykle ścisłe. Reguluje je kodeks zwany norymberskim, który wyraźnie podkreśla, że testy powinny być dobrowolne, a wolontariusze dokładnie poinformowani o grożącym im ryzyku.
A im poważniejsze ryzyko, tym wyższa płaca.
Tak sobie również pomyśleli angielscy wolontariusze, którzy przystąpili do testów, jakie miały miejsce w marcu 2006 roku. roku w Wielkiej Brytanii. Jednak po przyjęciu lekarstw przeciwko artrozie i białatce u wielu z nich organy wewnętrzne przestały funkcjonować i powiększyła się głowa. Jeden z wolontariuszy znalazł się na kilka miesięcy w śpiączce.
Jednym słowem, nigdy do końca nie można przewidzieć wszystkich reakcji organizmu na nowo testowany lek.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Catherine Deneuve, która na niedawno zakończonym 61. Festiwalu Filmu w Cannes otrzymała nagrodę specjalną jury za swój dorobek filmowy, jest bez wątpienia jedną z najpiękniejszych twarzy francuskiego kina. Znany reżyser André Téchiné, który angażował ją już 5-krotnie do swych filmów, mówi, że można ją filmować bez znużenia całymi godzinami. Publiczność Festiwalu w Cannes widziała ją w tym roku w dwóch filmach. Opowieść wigilijnej Arnaud Desplechin, w którym gra rolę kobiety dowiadującej się, że bez przeszczepu szpiku kostnego kogoś z najbliższej rodziny umrze na raka, oraz w obrazie nakręconym w Libanie po wojnie 2006 roku. Chcę zobaczyć.
Parce que d'être à la fois si près et ça me paraît difficile de rester à côté, quoi, en marge comme ça, de j'ai envie de voir. Vous savez, nous on a vu que des images à la télévision. Ça paraît toujours irréel quand même quand on voit la. Oui, comme Beyrouth est reconstruit, tout ça, j'avais envie de voir, oui.
Catherine Deneuve jest wielbiona nie tylko we Francji. Należy do wąskiego grona francuskich aktorów, którzy osiągnęli renomę i pozycję międzynarodową. Powierzono jej funkcję ambasadora UNESCO do spraw ochrony filmowego dziedzictwa świata. W 1994 roku wraz z Clintem Eastwoodem przewodniczyła jury festiwalu w Cannes. Wszędzie na świecie jest symbolem francuskiej elegancji i smaku. Najważniejsza francuska nagroda filmowa, Cezary, przypadła jej w udziale dwukrotnie. Po raz pierwszy otrzymała ją w 1980 roku za rolę w filmie François Truffaut Ostatnie metro. Po raz drugi, 12 lat później, za Indochiny reżysera Varnier. Za aktorską kreację w drugim z wymienionych filmów nominowana także została do Oscara.
Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage et nous y avons vécu depuis. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir. C'est quoi?
Les pétards.
Mon bébé.
Elisabeth a pris quelle chambre? La chambre du haut.
Elisabeth, ma petite sœur, lève-toi. Il est 4 heures.
C'est ça.
Elle est où ta femme?
Catherine Deneuve urodziła się 22 października 1943 roku w Paryżu. Jej rodzice, ojciec Maurice d'Orléac i matka René Simoneau Deneuve byli aktorami teatralnymi. Jednakże mimo artystycznej atmosfery, w której przyszła jej wzrastać, młoda Catherine nie marzyła wcale o karierze aktorskiej. Do zawodu wciągnęła ją siostra, niezwykle utalentowana i pełna uroku, Françoise d'Orléac. Za jej namową Catherine zagrała w kilku filmach serii B. Debiutowała jako 13-latka w filmie Les Collégiennes, a w 2 lata potem, w 1959 roku, w Petit Chat. Potem miała szczęście spotkać dwóch wielkich reżyserów, Rogera Vadima, z którym związała się prywatnie i który zaproponował jej pierwszoplanową rolę w Występku i Cnocie, oraz Jacques Demy, dzięki któremu stała się sławna. Wylansował ją pamiętny film tego ostatniego, Parasolki z Cherbourga. W tym pełnym finezji, energii music hallu, który obsypany został wieloma nagrodami, zdobywając m.in. nagrodę Louis Deluca i Złotą Palmę w Cannes, Catherine Deneuve grała melancholijną blondynkę u boku swej starszej siostry. Obie pojawiły się także w następnym muzycznym filmie Demiego, Panienkach z Rochefort, historii bliźniaczek rozkochanych w muzyce i tańcu. Obok Françoise i Catherine zagrał w nim Gene Kelly, a trzecim bohaterem filmu było portowe miasteczko na południu Francji, Rochefort. Filmy Demiego przyniosły siostrom d'Orléac de Neuve takie uznanie, że nie musiały już angażować się do ról pierwszych naiwnych w trzeciorzędnej produkcji masowej. Catherine zaczęła studiować scenariusze i starannie wybierać reżyserów, z którymi godziła się współpracować. Roman Polański nakręcił z nią Wstręt, Louis Buñuel Piękność dnia i Tristane, François Truffaut Syrenę z Mississippi, a Lars von Trier 8 lat temu Tańcząc w ciemnościach. Oto jak Catherine Deneuve wspomina swój sukces w wieku 20 lat w Parasolkach z Cherbourga, dzięki któremu miała możliwość wyboru scenariuszy i reżyserów.
Moi, j'ai eu la chance de faire un film très important quand j'avais 20 ans, qui est Les Parapluies de Cherbourg, qui est un film qui a été partout dans le monde. Donc c'est vrai qu'à 20 ans déjà, je me suis retrouvée dans la situation de pouvoir avoir des propositions vraiment intéressantes. C'est ça, choisir. C'est pas décider quoi faire ci ou ça. C'est pouvoir choisir parmi plusieurs propositions. Et du fait d'avoir eu un succès très jeune, ça aide quand même beaucoup de travailler avec des grands réalisateurs quand on est jeune, parce que c'est une très bonne formation.
Nous aurons des enfants.
J'appellerai ma fille Françoise.
Et si c'est un garçon?
Ce sera une fille. Il y a toujours eu des filles dans la famille. Si maman ne dort pas, oh là, qu'est-ce que je vais entendre? Je devrais me maquiller, tu ne trouves pas?
Non, tu es très jolie comme ça.
Catherine Deneuve udowodniła jednocześnie, że ma nie tylko piękną twarz, ale także głowę prawdziwego przedsiębiorcy. W 1971 roku założyła własną firmę Le Film de la Citrouille. W latach 80. reklamowała kreacje wielkiego krawca Yves Saint Laurent i perfumy Chanel. Zastąpiła też Brigitte Bardot w roli modelki do symbolu Republiki Francuskiej, Marianne. Pytana, czego w życiu najbardziej żałuje, odpowiada, że ze smutkiem stwierdza, że nie było jej dane wystąpić w filmach dwóch reżyserów, których uważa za swych mistrzów, Alfreda Hitchcocka i Eli Kazana. Nie może także odżałować swej siostry, Françoise d'Orléac, która zginęła w 1967 roku w wypadku samochodowym. To ona powinna być gwiazdą, nie ja, mówi Catherine Deneuve. Czuję czasami, że zajmuje jej miejsce.
Il ne veut jamais m'appeler sa mère. C'est moi qui ai un cancer.
Je le sais. Je ne veux plus voir mon frère. Et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais.
J'ai pas été une très bonne mère. Hein?
Non.
J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés.
Mais que vous êtes bizarre dans ta famille.
Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia. Moi, vous m'aimez bien.
Pourquoi? Vous me prenez celui que je n'aime pas.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai enfin fait mes analyses. Et il se trouve que je suis compatible. Tu vois, chère mère, il n'y a que moi sur qui tu puisses vraiment compter.
Tu ne m'aimes toujours pas, hein?
T'es jamais aimé.
Moi non plus.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Miejsc o znaczeniu fundamentalnym dla kościoła w stolicy Francji nie brakuje, jak chociażby uliczka Yvonne Le Tac, gdzie ścięto świętego Dionizego, tego samego, od którego imienia nazwano dzielnicy Saint-Denis. To tam, gdzie mieści się Stadion Francji, Stade de France, arena największego triumfu francuskiego futbolu. W krypcie kaplicy, która powstała na miejscu męczeństwa świętego Dionizego, Hiszpan Ignacy Loyola założył w 1534 roku zakon jezuitów. Z innym wydarzeniem związane jest sanktuarium przy Rue du Bac z cudownym medalikiem z kaplicy świętego Wincentego a Paulo. Ten cudowny medalik z napisem O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, został powierzony siostrze Katarzynie Labouret podczas objawień Matki Bożej w 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia. Rue du Bac i słynny dom handlowy Montmartre. To francuska rewolucja estetyczno-moralno-komercyjna, o której znacznie mniej się mówi i pisze niż o tej, która ze świstem ostrza gilotyny rozprawiała się z monarchią. Philip Nord pisał z nieukrywanym żalem, że tak jak Prusacy w 1870 roku, tak teraz biznes zalewa ulice Paryża. Nie trzeba dodawać, że był to biznes wzorujący się na modzie angielskiej, a zatem jak chce tego Philip Nord i wielu zwolenników starego Paryża ery przed Haussmannowskiej, w tym i Victor Hugo, modzie wulgarnej. Beaumarchais to jednak coś innego, bardziej francuskiego. Współprojektantem budynku był nie kto inny jak inżynier Gustave Eiffel. Schody rywalizowały z tym, jakie były w operze. Przepych szedł w parze z wygodą. Były tam zatem pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, tak jak w naszej współczesnej Ikei. W niedzielne popołudnie Beaumarchais jest zamknięte na cztery spusty, a znalezienie miejsca do parkowania nie graniczy z cudem. Idziemy za plecami słynnego domu handlowego, dzisiaj uchodzącego nie za przejaw wulgarnego gustu angielskiego, lecz za statek flagowy paryskiego szyku. Cicho, spokojnie, słychać odgłosy kroków i oto ulica du Bac. Jej nazwa nie ma nic wspólnego z językiem trubadorów, z prowansalskim bakaloratem, czyli współczesną francuską maturą. Pochodzi od nazwy przewoźnika promu, bo to tą drogą przewożono od 1550 roku, z którego budowano pałac Tuileries. Po prawej nad głowami szklany wachlarz markiz z epoki Gustawa Eiffla. Po skosie nieco u błękitu nieba, dalej założone w 1663 roku seminarium misji cudzoziemskich. Tutaj dopiero poznać można, jak wiele twarzy skośnych, czarnych, żółtych, białych ma chrześcijaństwo. Kaplicę w roku 1691 wybudowano według planów Labasa Dubussona. Dwa poziomy, w krypcie wystawa pokazująca działalność misjonarzy na naszym globie. Ołtarz, a wokół niego cały nasz ludzki świat. To tutaj można zrozumieć, dlaczego my się modlimy o chleb nasz powszedni, a Wietnamczycy o ryż nasz powszedni, a Eskimosi na Grenlandii o rybę nam powszednią. Przy tej samej ulicy du Bac pod numerem 134 mieści się zakon sióstr od świętego Wincentego Paulo, a obok milcząca i karna kolejka czeka cierpliwie na otwarcie drzwi do sanktuarium. Katarzyna Labouret przyszła na świat w Burgundii. Potem z rządzeniem losu trafia do Paryża, gdzie pracuje w restauracji brata. Doznaje objawień, pokazuje jej się Najświętsza Maria Panna. To dzięki Najjaśniejszej Pannie Katarzyna Labouret z uporem dąży do tego, aby wybito medalik ku czci Matki Boskiej. W maju 1832 roku zostają rozdane pierwsze medaliki. Wkrótce już mówi się o licznych uzdrowieniach i nawróceniach. Arcybiskup Paryża, który nie widział w tym niczego niezgodnego z wiarą, teraz zachęca do noszenia medalika, który wierzący lud wkrótce nazwie cudownym medalikiem. 31 maja 1980 roku kaplicę Sanktuarium Sióstr Miłosierdzia przy Rue du Bac odwiedził papież Jan Paweł II. Ponad 100 lat wcześniej, 31 grudnia 1876 roku, siostra Katarzyna zasypia w Bogu. W 56 lat później kardynał Verdier w obecności lekarzy i duchownych przystąpił do ekshumacji w celu beatyfikacji siostry Katarzyny. Jak ją złożono w 1877 roku, tak ją znaleziono w 1933. Ciało było nietknięte. Przeniesiono je do sanktuarium przy ulicy du Bac. W relikwiarzu pod ołtarzem Najświętszej Dziewicy spoczywa siostra Katarzyna, w tym samym miejscu, w którym 100 lat wcześniej objawiła się jej Matka Boża. Napis na cudownym medaliku widnieje w wielu językach. Jest po francusku, po polsku, po włosku. Po raz pierwszy spotkałem się z cudownym medalikiem w Londynie. Było to w latach 70. Wąska uliczka odchodząca w bok od Brompton Road, naprzeciwko dostojnego maszysko Harrodsa, w czasach, gdy należał on do korony brytyjskiej, a nie do rodziny Alfajeda, ojca tragicznie zmarłego wraz z księżną Dianą i ich szoferem Henri Polem w podziemiach tunelu Alma w Paryżu, Dodim Alfajedem. Z przodu Harrod, z boku but z brytyjską flagą wachlującą od niechcenia dach. Sprzedawałem lody przed włoską restauracją. Kiedyś podeszło kilka kobiet, jak w Pigmalionie, handlowały maleńkimi bukiecikami wrzosów sprzedawanymi za krocie i mówiły koknejem, londyńskim slangiem, w którym słychać bicie dzwonów z East Endu. Ten, kto się urodził w ich zasięgu, ten mógł o sobie powiedzieć: jestem koknej. Dzień musiał minąć po ich myśli. Miały trochę grosza, ciepło, postanowiły dobry dzień uczcić porcją lodów. Dałem im czubate porcje. Postaliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Jedna z nich podeszła bliżej, gdy reszta już odchodziła i powiedziała: ty musisz być Walijczykiem, mówisz takim dziwnym akcentem. Masz to cudowne medaliki, nosi je zawsze przy sobie. Na medalikach widniał napis: Though you conceived without a sin, o Mario, bez grzechu poczęta. A że Walijczyk? Wiele lat później zrozumiałem, że dla niej Walia to był kraniec świata.
Postscriptum. Stefan Riger.
Igrzyska, współzawodnictwo, wojna, technika, wydajność, konkurencja. Wszędzie ta sama logika. Szybciej, wyżej, mocniej. Pracuj więcej, by zarobić więcej, powtarza Sarkozy. Wyciśnij z siebie wszystko, by odebrać Jankesowi tytuł samca alfa. Wciska Chińczykowi kit prężny, członek politbiura, samiec alfa bis. Sprężaj się, by pokazać kaukaskim Untermenschen, kto tu rządzi, powtarza Putin swym rodakom, wiedząc, iż to erupcją testosteronu podbił ich serca przed laty, więc tak trzymać i grać dalej na hormonach. Sprężają się więc Chińczycy, sprężają się Rosjanie i Gruzini, ci ostatni z musu. Im można wybaczyć, choć trochę niezręcznie. Zaczęli testując na testosteron silniejszych z bezmyślną zachętą Zachodu. Francuzi zaś sprężają się mniej chętnie, gdyż może lepiej znają cenę, a nade wszystko smak i czar ulotny życia. Wolniej, niżej, słabiej chciałoby się zakrzyknąć i zadać parę niewygodnych pytań. Sprężać się zgoda, ale po co? Szybciej dokąd? Więcej czego? Spiesz się powoli, przysiądź, pyknij z fajeczki, popatrz w okienko Pana Boga, pisał Kundera w Powolności. Ale kto by dziś słuchał starych górali lub pisarzy? Żyć należy z gazem wciśniętym do dechy. Liczy się każda sekunda. Time is money. Niewygodnych pytań mam jeszcze ze dwa. Czyj czas jest czyim money? Gdyż nakład pracy przestał się przekładać na zysk tego, co pracuje, kurcząc się od ćwierć wieku wykładniczo w relacji do kapitału. Drugie zaś pytanie, czy aby nie gramy z czasem w durnia, odsyła do najgłębszych pokładów filozofii. Czy zarobiona sekunda nie jest straconą minutą, a zarobiony miesiąc straconym rokiem? Spójrzmy tylko dookoła. Z jednej strony czas pracy nieustannie się skraca. We Francji od połowy XIX wieku skrócił się trzykrotnie i zajmuje dziś zaledwie jakieś 9% naszego przebudzonego życia, a tym samym czasu wolnego mamy 3,5 raza więcej niż 100 lat temu. Z drugiej zaś strony poczucie braku czasu nigdy nie było równie dojmujące. Połowa Francuzów, owych bon vivant, którym świat zazdrości ich jakości życia, twierdzi, że ledwie z czymkolwiek może nadążyć. Walcząc z czasem, wpadliśmy w błędne koło. Chcieliśmy wyprowadzić go w pole, a to on nas wykołował. Dostaliśmy kręćka. Nowoczesność pogania nas batem. Łapczywie rzuca się na czas i przestrzeń, znajdując sojuszników w elektronicznych mediach, zdolnych zredukować je do zera. Spoganiają nas zewsząd reklamy i neony. Quick, fast, speed, chrono. Tracimy cierpliwość w obliczu najmniejszej przeszkody, w tej frenetycznej gonitwie za nie wiadomo czym. Połączenie ma być w 3 sekundy, pizza w domu, za pół godziny zdjęcie majtek za. Stwarzamy cywilizację niecierpliwości, w której czekanie na cokolwiek staje się niedopuszczalne. Wyczuły pismo nosem firmy marketingowe, które zatrudniają specjalistów od amortyzowania wszelkiej zwłoki i łagodzenia stresu. Szybkość znaczy postęp, praca znaczy szczęście i zdrowie, więcej pracy znaczy więcej pieniędzy, szczęścia i zdrowia. Jakiej pracy i dla kogo pieniędzy i ogólnie po co, wyjąwszy minimum protein gwarantujących przeżycie? Po to, by zapewnić wyższość naszej progeniturze, naszym krewnym i znajomym królika, naszej nacji, rasie, gatunkowi, Bogu wyższemu nad innych bogów? W profetycznej książce Time Wars Jeremy Rifkin, autor bestsellera o końcu pracy, skonceptualizował ową cywilizację niecierpliwości, dowodząc, iż każda nowa technologia, która pozwala nam obiektywnie zyskać na czasie, w rzeczywistości przyspiesza rytm i tempo naszych działań. Zamiast oferować nam więcej czasu, przysparza nam pracy. Ktokolwiek tknął się komputera i internetu, a któż się nie tknął, wie dobrze, o czym mówię. Przed 200 z górą laty Rousseau dowodził w Emilu, że najważniejszą regułą edukacji jest nie to, by zyskać na czasie, lecz to, aby czas stracić. Przez tych 200 lat ludzkość wszak zmądrzała. Po co tracić czas na czytanie Szekspira w oryginale, skoro można obejrzeć przeróbkę filmową lub komiks? Wolniej, niżej, słabiej, a dzięki temu mądrzej i głębiej. To jedyny rozsądny tryptyk dla ludzkości, której testosteron kazał stracić wszelką miarę i zapomnieć stare ruskie przysłowie, chamskie, lecz trzeźwe, iż wyższe H nie prygniosz, a choćbyś i skoczył, nie spadniesz na 4 łapy, a nawet gdybyś spadł, i tak zjedzą cię robaki. Coraz więcej ludzi choruje na czas. Psychoterapeuci mają ręce pełne roboty. Przychodzą do nich nieszczęśnicy skarżący się na chroniczny brak czasu. Trzeba im kuracji odwykowej. Muszą nauczyć się wrzucać niższy bieg, jak na rowerze. Recepty na spowolnienie tempa mogą być różne. Sztuka, muzyka, slow food, zielony dymek, kontakt z przyrodą albo buddyzm, który dzięki temu prosperuje. Im bardziej świat przyspiesza, tym większa potrzeba spowalniacza. Rozwinie się nowy kierunek twórczości – sztuka zbijania bąków.
Eureka. Piotr Rosochowicz.
Trudno sobie wyobrazić mikroalgi w silnikach samochodowych. A jednak, algopaliwo ma to do siebie, że nie jest tylko pozbawione niedogodności przy produkcji biopaliw uzyskiwanych z roślin rosnących na polach, ale także nawet likwiduje część zanieczyszczenia. Biopaliwa uzyskiwane z roślin takich jak rzepak, słonecznik czy soja powodują wydalanie do naszej atmosfery gazów cieplarnianych. Wyrabianie biopaliwa z na przykład rzepaku ociepla powietrze o około 70% więcej niż zwykły olej napędowy, olej dieslowski. To nie wszystko. Stosowanie nawozów powoduje wydalanie do atmosfery różnych tlenków azotu, które przecież są znacznie bardziej trujące niż CO2. Zupełnie poważnie naukowcy i przemysłowcy biorą ostatnio przeprowadzone przez laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii badania Holendra, Paula Josepha Crutzena. Tym bardziej, że rośliny, z których produkuje się biopaliwa, zajmują miejsca uprawy roślin, z których produkuje się żywność, a zatem są pośrednio odpowiedzialne za podwyżkę cen żywności. Poza tym powstające pod ich uprawy pola powodują deforestyzację. I w tym kontekście możemy zachwycać się nad możliwościami wykorzystania zielonych źródeł paliwa znajdujących się w wodach naszej planety. Chodzi tu o mikroalgi. Jest ich na świecie, lub dokładniej mówiąc w wodach naszej planety, 20 razy więcej niż roślin naziemnych. Pełno w ich składzie jest nowych cząsteczek. Mamy około 200 tysięcy znanych gatunków alg. Botanicy przypuszczają, że nieodkrytych pozostaje jeszcze 4 razy tyle. Wspomniany Jean-Paul Cadoret, szef Laboratorium Fizjologii i Biotechnologii Francuskiego Instytutu Badań Morza w Nantes, twierdzi nawet, że wszystkie rośliny naziemne wywodzą się właśnie z mikroalg. Poza tym algi wcale nie muszą być koloru zielonego. W jego pracowni tysiące mini-akwariów zawiera algi purpurowe, pomarańczowe czy jasnobeżowe. Powstają w wodach słodkich i słonych naszej planety na zasadzie fotosyntezy, przerabiają energię słoneczną na energię chemiczną. Zawarte przez nie cząsteczki są niezwykle różnorodne. Mogą być wykorzystane zarówno w medycynie, jak i przy konstruowaniu urządzeń do oczyszczania środowiska. Jean-Paul Cadoret współpracuje z innymi laboratoriami francuskimi, m.in. z Instytutem Badań Komputerowych, z Komisariatem Energii Atomowej czy z przedsiębiorstwem Valcobio. W specjalnych bioreaktorach hoduje odpowiednie mikroorganizmy. Ten fitoplankton jest niesłychanie bogaty w lipidy. Ich zawartość to 50%. A może ona nawet sięgać 70%. Lipidy te mogą dostarczać doskonałych biopaliw w postaci olejów. Cała ta procedura wymaga energii, ale jest stosunkowo prosta, gdyż po wyhodowaniu kilku rodzajów alg wystarczy odwirować je w specjalnej wirówce, która spowoduje wyciśnięcie z nich oleju. Według ekspertów algi mogą dostarczyć około 25 tysięcy litrów oleju na hektar, podczas gdy rzepak ma wydajność jedynie 1500 litrów z hektara, słonecznik 950 litrów, a soja 446. W ten oto sposób produkcja biopaliw z alg może przyczynić się w dużym stopniu do wypełnienia wymagań Unii Europejskiej, chcącej, aby do roku 2020 10% wszystkich paliw pochodziło z roślin. Produkcja biopaliw z alg ma jeszcze jeden wielki plus. Mikroorganizmy te absorbują i przerabiają dwutlenek węgla, a także inne substancje wyrzucane do atmosfery. Wyłapują one dwutlenek węgla, przerabiając go na tlen. Poza tym algi potrzebują do rozwoju właśnie zanieczyszczających środowisko fosforanów czy azotanów. Wystarczałoby zatem rozwijać produkcję alg tuż przy klasycznych elektrowniach węglowych na przykład, które wyrzucają w atmosferę dużo dwutlenku węgla, czy też obok oczyszczalni ścieków. Poza tym można by produkcję alg rozwijać przy chlewach czy fermach drobiu. Algi mogłyby w ten sposób pożytecznie zajmować się odzyskiwaniem azotanów i fosforanów, obecnych tam w wielkiej ilości, a przecież w dużym stopniu zanieczyszczających nasze środowisko. Mikroalgi potrzebują do swego przerobu energii słonecznej, zatem można też ich produkcję instalować na terenach pustynnych, gdzie inne rośliny trudno jest hodować. Na razie produkowanie biopaliwa z alg nie jest rentowne, gdyż wymaga wielkich inwestycji, ale przy drogiej ropie naftowej powoli wszystko zaczyna się opłacać.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fm.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne ostatnich dni wraz ze mną komentować będą panowie Piotr Górszczyn i Anatol Arciuch. Miało być spokojnie, bo to długi weekend, no ale już wiedzieliśmy o wydarzeniach w Gruzji, ale doszła do tego jeszcze tarcza antyrakietowa. Od tego może zacznijmy, a więc mamy wstępne porozumienie w sprawie tarczy antyrakietowej. No i mamy to, o co nam najbardziej chodziło, czyli rakiety Patriot. Jak panowie oceniają to porozumienie? Jak ono wpłynie na pozycję Polski, no nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w Sojuszu Północnoatlantyckim, Anatol Arciuch?
Ja myślę, że to nie wpłynie znacząco. To znaczy, dobrze się stało, że w końcu mamy to wszystko już zakończone. Niewątpliwie to porozumienie było przygotowywane wcześniej. Ja się skłaniam jednak po tym wszystkim do tych głosów, które mówiły, że tutaj jednak rząd chciał to rozegrać trochę przeciwko prezydentowi i przypisać sobie zasługę, bo to jest niemożliwe, żeby w ciągu jednego dnia, i to jednak na stosunkowo niskim szczeblu, Amerykanie się na coś takiego zdecydowali. To prawdopodobnie rozmowy trwały dalej, tylko no niewątpliwie sprawa Gruzji przyspieszyła, a przede wszystkim myślę przyspieszyły zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych i te konwencje obu partii, które odbędą się już za 10 dni. Dlatego, że to przede wszystkim może mieć zasadniczy wpływ dla sympatii w samej Ameryce, ponieważ Amerykanie, jak widać ze wszystkich głosów i ze środków masowego przekazu, jednak zaczęli poważnie traktować rosyjskie zagrożenie.
A w takim razie, jak oceniają panowie, co to oznacza dla Polski, Piotr Górszczyn?
Tarcza. No po Gruzji wygląda wszystko inaczej. Mówię o wojnie gruzińskiej. Gdyby nie było tej wojny, gdyby rząd zgodził się na tarczę, to oczywiście moglibyśmy debatować, jaki to będzie miał wpływ na przykład na naszą sytuację w Unii Europejskiej. Wtedy rzeczywiście mógł być jakiś argument używany przeciwko Polakom, że jesteśmy zbyt proamerykańscy, a antyunijni. Teraz po Gruzji ten argument się nie pojawi prędko, jeśli w ogóle się pojawi. I teraz po Gruzji lepiej sobie zadać pytanie, nie co to nam da, tylko co by nam dało, gdybyśmy nie wzięli tej tarczy. Tak naprawdę teraz to już była logiczna pewna konsekwencja tych wydarzeń. Gruziński, wbrew temu, że tam oficjalnie różne czynniki polskie, amerykańskie zaprzeczają. Ale tak naprawdę to już było naturalne, że musimy się zbliżyć jako sojusznik Stanów Zjednoczonych do tego najważniejszego członu Paktu Północnoatlantyckiego, jedynego realnego gwaranta bezpieczeństwa militarnego dla nas i w ogóle dla całego świata, czy dla naszej sfery.
Znaczy, ja bym się z tym nie zgodził do końca, bo jednak na przykład głosy niemieckie i francuskie już są takie, że może Polska się pośpieszyła, ale to nie ma większego znaczenia. Natomiast jest to jednak pewnego rodzaju wotum nieufności i dla Unii Europejskiej, gdzie Francuzi usiłują montować te wspólne siły i to widać, że Polska i słusznie zresztą nie liczy, bo to jest melodia dalekiej przyszłości. Jest to jednak pewnego rodzaju wotum nieufności dla NATO jako całego, bo premier Tusk powiedział wyraźnie, że punkt piąty, czyli automatyczna odpowiedź na napaść na jednego z członków, wydaje nam się jednak niewystarczający, że chcemy gwarancji amerykańskich. Natomiast z kolei nie przykładałbym wagi do tego, co się mówi o pogorszeniu stosunków z Rosją. Stosunki z Rosją są i tak bardzo złe. Rosja pokrzyczy, to niczego nie zmieni i powiedzmy sobie otwarcie, to Rosja chce złych stosunków z Polską, a nie odwrotnie.
Ale o stosunkach z Rosją i to właśnie w kontekście wydarzeń w Gruzji już za chwilę będziemy mówić. A
Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. No jak powiedziałem, kolejny temat na dziś. Jakoś ta Gruzja nam cały czas w tle się pojawiała już przy pierwszej rozmowie. Teraz też o niej porozmawiamy. Otóż właśnie z powodów konfliktu w Gruzji Siergiej Ławrow, taka wieść przynajmniej gruchnęła w Polsce, odwołał swoją wizytę. Teraz ta informacja jest dementowana przez rzecznika polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednak do tej wizyty dojdzie. No ale właśnie, czy to jest już wynik naszej ingerencji, naszego zaangażowania w sprawy gruzińskie? No i jaki jest w ogóle bilans tego polskiego zaangażowania w kwestię gruzińską? Piotr Gursztyn.
Jeszcze tydzień temu ta kwestia była bardzo poważnym czynnikiem dla strony rządowej w takim zastanawianiu się, jak postępować w sprawach gruzińskich. I to wiem od uczestników rozmów między prezydentem a stroną rządową, że ta kwestia była poruszana i strona rządowa używała tego argumentu, żeby nie przeszarżować w Gruzji, bo zależy nam na wcześniej zapowiadanej wizycie ministra Ławrowa. No teraz to już wszystko się rozlało, w związku z tym ta kwestia już jest mniej istotna.
A jeżeli chodzi o naszą pozycję na Zachodzie, jesteśmy dobrze postrzegani po tym swoim zaangażowaniu?
Ja myślę, że ci, którzy nas źle postrzegali, tak nadal nas źle postrzegają, bo komuś zepsuliśmy zabawę. Ci, którzy nas dobrze postrzegali, postrzegają nas trochę lepiej. Na pewno wzmocniliśmy naszą pozycję w krajach tutaj, które to najlepiej było widać, z kim poleciał prezydent do Gruzji. Więc jeśli chodzi o Ukrainę i trzy kraje nadbałtyckie, jest lepiej. Sądzę, że być może też szwedzkie kręgi rządowe lepiej zaczęły nas postrzegać, bo Szwecja jest bardzo zaangażowana, Wielka Brytania. Natomiast Niemcy, Włochy, to już będzie problem. Tak samo podejrzewam, że z Francją może być problem.
No ale ponoć eksperci zachodni chwalą nasze poczynania, na to Larciuch.
No jedni chwalą, inni nie. To tutaj jest ten sam podział, jak już był wcześniej, mi się wydaje, na tę starą i nową Europę, bo na przykład właśnie eksperci strategiczni niemieccy czy francuscy ostrzegają w ogóle niemal, że mówią, że to jest nieodpowiedzialne, prawda, że gdyby Saakaszwili mógł, to by rozpętał trzecią wojnę światową i tak dalej. Są bardzo alarmistyczne. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast mnie się wydaje, że to jest istotna sprawa z Ławrowem. No po prostu oczywiście, że Rosjanie na pewno po pierwsze już krokach prezydenta Kaczyńskiego, ja nawet nie myślę o wyjeździe do Tbilisi, tylko to sławne orędzie prezydentów, którego on był inicjatorem, ostrzegające przed Rosją, to już zamykało nam drogę, bo Rosjanie lubią pokazać kimś, ale te rozmowy i tak by nie były ważne, bo by były bezprzedmiotowe.
Ja bym tutaj sprecyzował jedną rzecz, bo to nie jest tak, że to jest podział na Europę starą i nową, jeśli chodzi o Unię, a raczej takie odtworzenie, to oczywiście przypadkowe jest, ale to dla barwności użyję tego porównania, koncert północny i koncert południowy, jak w XVIII wieku. Po prostu kraje północne, w tym Polska, ale Szwecja i Anglia, wykazują dużo twardsze stanowisko wobec Rosji. Kraje południowe, Włochy, ale też nowe kraje unijne, szczególnie Słowacja, troszeczkę Czechy, już mają miękkie stosunki.
No bo one w ogóle mają dobre stosunki z Rosją, ale mnie chodziło jednak o to jądro, o te pierwsze sześć krajów europejskich. Zauważmy, że na przykład Belgia czy Holandia, która normalnie jest taka wrażliwa, jeśli chodzi o łamanie praw, o demokrację i tak dalej, w ogóle zachowują milczenie.
A w takim razie, proszę panów, krótkie pytanie i jednoznaczna męska odpowiedź. Warto było nam się angażować w ten konflikt w Gruzji, czy nie warto, Piotr Gursztyn?
Musieliśmy. To jest kwestia po prostu braku wyboru. Musieliśmy, gdybyśmy milczeli, byśmy przez to bardzo wiele stracili.
A na
bardzo
dobrze
zaryzykowali.
Ja mam odmienne zdanie, natomiast uważam, że to w niczym pozycji Polski nie osłabiło.
Piotr Gursztyn, Anatol Arciuch, ostatni temat na dziś. No i znów związany z Gruzją i z bezpieczeństwem. Otóż w katedrze polowej biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski z okazji 15 sierpnia wygłaszał homilię. No i powiedział takie oto zdanie. Wojna w Gruzji musi skłonić do głębokiej refleksji nad naszym bezpieczeństwem. Czy nasz kraj jest gotowy na ewentualny atak? Co nam dają zawarte sojusze? Jak wygląda gotowość naszej armii? Czy politycy są skłonni mówić jednym wspólnym głosem w sprawach istotnych dla Polski? Czy rzeczywiście, proszę panów,
te wydarzenia w Gruzji powodują takie otrząśnięcie się nas wszystkich z takiego może trochę złudnego, ale bardzo przyjemnego snu, że oto jesteśmy bezpieczni, że nic złego się nie może stać, bo NATO, bo Unia Europejska, Anatol Arciuch.
No więc właśnie ja dlatego mówiłem, tutaj będę miał okazję rozmieniać swoje. Mnie się wydaje, że jednak sytuacja Gruzji nie ma żadnego odniesienia do sytuacji Polski. Na szczęście my jesteśmy w NATO, my jesteśmy w Unii Europejskiej. Przede wszystkim my nie mamy takiej mniejszości rosyjskiej czy prorosyjskiej, która jest zarazem i piątą kolumną i pretekstem dla Rosji. Jednak w obecnej sytuacji, i to jest zasługa tych naszych sojuszów, napaść na Polskę byłaby rzeczywiście początkiem wojny światowej i na to Rosja sobie nie może pozwolić.
Czyli jednak te sojusze gwarantują nam spokojny sen, Piotr Gorsztyn.
Tak, natomiast jest tutaj tu pełna zgoda, tylko jest inna kwestia, że zapaliło się ileś czerwonych, i to nie lampek, ale wielkich lamp po tej agresji. To jest tak, że myślę, że kilkadziesiąt krajów na świecie w najbliższym okresie zwiększy budżety wojskowe. Prawdopodobnie w Polsce coś takiego nastąpi. Wiadomo, że ta machina rządowa jest dość nieruchawa. Parę dni temu jeszcze przed tą agresją mówiono, że trzeba oszczędzać.
No, ale mamy już tarczę antyrakietową.
Tak, no ale to zacznie się, ale myślę, że debata się przynajmniej jesienią w parlamencie się zacznie i że rząd bardzo miękko ustąpi i dołoży pieniądze na armię. To jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, ale wiele innych krajów też myślę, że pod tym kątem zmieni swoje budżety wojskowe.
Smutne to, ale może i bardzo dobrze.
A jeszcze jest jedna rzecz, którą warto trzeba dodać. Ostatnio w Polsce debatowano nad kształtem armii i uważano, że armia, to jest było najpowszechniejsze zdanie, że armia będzie służyła do jakichś misji międzynarodowych, Czad, Afganistan, że mają być to lekkie, mobilne oddziały
komandosów
i żandarmów. Być może wygrają teraz zwolennicy w armii z czołgów, samolotów, ciężkiego sprzętu. Mówiąc.
Czyli prawdziwej armii, która ma bronić tutaj Polski. Piotr Gorsztyn, Anatol Arciuch i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
Toute la diversité du monde.
Wysłuchali państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@